Czy zastanawiałaś się kiedyś, co znaczy być kobietą spełnioną? Jak sprawić, by nasze ciągłe dylematy zastąpił spokój i poczucie zadowolenia z drogi, którą wybrałyśmy? Jak nabyć pewność siebie i mieć odwagę walczyć o to, co dla nas ważne? Jak zadbać o własne finanse? Ja nazywam się Anna Smolińska i jestem autorką bloga kobietainwestuje.pl. A w tym podcaście chcę rozmawiać o kobiecym szczęściu, rozwoju osobistym, biznesie i pieniądzach. Witam Was serdecznie w kolejnym nagraniu. Tym razem rozmawiamy z Tomaszem Mączką, wicedyrektorem biura maklerskiego mBank. I chcielibyśmy dzisiaj po tych kolejnych początkowych etapach, jakie już są za nami, powiedzieć dokładnie, jak zacząć inwestować na giełdzie, czym w zasadzie ona jest i przejść przez takie podstawowe pojęcia związane z nią, jak na przykład stopa zwrotu, czy na przykład indeks giełdowy. Zapraszam Was serdecznie do pierwszych nagrań, które już pojawiły się na platformie biura maklerskiego. To są nagrania, które mówią o tym, czym jest inwestowanie, o takich pierwszych krokach na giełdzie. A dziś zapraszam Was już serdecznie do rozmowy z Tomaszem. Cześć Tomasz, dziękuję Ci za tą rozmowę już na początku i chętnie poprosiłabym Cię, żebyś powiedział może, czym de facto zajmujesz się w biurze maklerskim.
Cześć, dzień dobry, również jest mi bardzo miło, że przeprowadzimy tą rozmowę i także kolejną zaplanowaną mamy. W biurze maklerskim mBanku zajmuję się wątkiem związanym z tak naprawdę komunikacją klientami, edukacją, organizowaniem właśnie tych części, gdzie klient może zdobyć wiedzę, jeżeli chodzi o klientów początkujących, także gdy jesteśmy na konferencjach, które organizowane są kilka razy do roku, gdzie możemy się spotkać z klientami, porozmawiać, także jestem zaangażowany w takie tematy, więc ogólnie pojęte wątki związane z także ofertą i promowaniem oferty biura maklerskiego, jeżeli chodzi o rachunek e-maklera, czy rachunek bezpośrednio w biurze maklerskim, mamy dwa rodzaje. Także tak z grubsza taka część jakby na poziomie styku, to co klienci często widzą lub przedstawiamy, także na przykład pewne kampanie marketingowe, gdy promujemy po prostu usługę naszą.
Dobra, no to przechodzimy do edukacji, o której powiedziałeś. Zacznijmy od takich totalnych podstaw. Jak Ty zdefiniowałbyś giełdę papierów wartościowych?
Giełdę papierów wartościowych. Myślę, że najprostszym językiem postaram się opowiedzieć byłoby to trochę porównanie do takiego właśnie rynku, na który przychodzimy, gdy robimy zakupy. Jedna strona kupuje, druga strona sprzedaje. To troszkę jest tak na giełdzie, tylko papierów wartościowych właśnie, więc kupujący i sprzedający tam się spotykają, są przez to było połączeni przez odpowiednią technologię, tylko że nie kupują, nie sprzedają owoców czy warzyw, ale papiery wartościowe, czyli akcje, obligacje, fundusze ETF. Zatem będzie to miejsce dla osób fizycznych, dla osób prawnych. Są tam też duże podmioty, które inwestują pieniądze klientów, ale masa inwestorów detalicznych, szczególnie jakby na polskiej giełdzie ten udział jest dość spory w porównaniu z giełdami takimi większymi, rozwiniętymi, zachodnimi. No i ten właśnie klient, który także może być osobą z niewielkim kapitałem, a gdy przyjdzie na rynek i chce kupić dany rodzaj akcji, a spółki, którą zna, która jest mu bliska, on składając zlecenie kupna kupi tą akcję od osoby, która je w tym momencie sprzedaje. Może to być po drugiej stronie bardzo duży podmiot, który zarządza zupełnie jakby inną skalą środków, ale system i giełda ich połączyły, więc kupujący zostaje z instrumentem, który chciał nabyć, sprzedający się go pozbył. W Polsce takie miejsce.
To ja bym Cię jeszcze, zanim powiemy o polskiej giełdzie, to ja bym Cię zapytała, jak tak nieskomplikowanym językiem opisać, jak ta giełda funkcjonuje, czy działa? No bo my sobie, większość z nas prawdopodobnie wyobraża sobie, wiesz, jak z filmów, nie? że tam była ogromna sala, mnóstwo panów z czerwonymi szelkami, w koszulach białych i wiesz, podnosili ręce i to ja kupię tamto, to ty mi sprzedasz tamto, ogromna tablica, na której można było to zapisywać. Jak teraz wygląda giełda, jak ona działa?
No właśnie, zupełnie inaczej i ten obraz przed 20-30 lat często w filmach utrwalony, amerykańskich oczywiście, nijak ma się do rzeczywistości. Maklerzy krzyczący do siebie z czerwonymi szelkami oczywiście. Jest to miejsce, gdzie handel odbywa się oczywiście zupełnie elektronicznie i wszystko odbywa się i przebywa przez serwery zlokalizowane. Mogą być na giełdzie, mogą być w innym miejscu, ale giełda na przykład w Polsce, giełda papierów wartościowych w Warszawie jest takim miejscem, gdzie też jeszcze jakiś czas są pewne konferencje, pewne takie dni otwarte. Zachęcam, żeby wybrać się na takie spotkania i gdzieś tak można trochę poczuć, zapoznać się, jak takie tak naprawdę miejsce wygląda, które z zewnątrz wydaje się takim zwykłym po prostu oczywiście biurem, biurowcem wręcz, a w środku troszkę porozmawiać wtedy i naprawdę nie ma tam właśnie tych obrazków, które gdzieś są utrwalane w filmach, ponieważ zlecenia, te transakcje, to połączenie klienta, który chce kupić, z klientem, który chce sprzedać, akcje, obligacje i inne instrumenty, no, odbywa się zupełnie online'owo, wykorzystywane do tego jest sieć internet i tak właśnie te zlecenia są łączone. To nie są zlecenia w zasadzie już składane telefonicznie, to jest jakiś promil wszystkich zleceń, które są u nas też jako biuro maklerskie mBanku. Digitalizacja i ten postęp technologiczny jest także tu bardzo widoczny, ponieważ przez ostatnie lata także bardzo rozwinął się handel przez aplikacje mobilne, gdzie w naszym przypadku jest to już mniej więcej również tak połowa tak naprawdę transakcji, zleceń i klient składając z aplikacji w swoim telefonie, smartfonie przez aplikację, u nas jest to aplikacja mBank Giełda, takie zlecenie, transakcje, chce na przykład kupić dany instrument na giełdzie, biuro maklerskie w jego imieniu to zlecenie po prostu przesyła dalej i na giełdzie jest właśnie połączone z tą osobą, po drugiej stronie z podmiotem, który chciał sprzedać ten instrument i dalej odbywają się odpowiednie zapisy na rachunku, które potwierdzają zawarcie transakcji i na koniec dnia inwestor widzi, że jest posiadaczem tej na przykład akcji czy funduszu ETF, który chciał kupić.
Tak, a pytam też to, wiesz co, nie bez powodu, bo wydaje mi się, że wielu z nas ciągle ma jednak ten obraz takiego handlu na giełdzie właśnie jak kiedyś bywało, a teraz te transakcje są de facto bardzo szybkie. My możemy naprawdę wszystko mieć w zasięgu naszego telefonu. Ja kiedy sama jeszcze inwestowałam dosyć aktywnie, to nieraz zamykałam jakąś transakcję, nie wiem, będąc gdzieś na lotnisku, do dziś pamiętam taką sytuację, bo coś akurat się wydarzyło jakiegoś dużego w gospodarce i stwierdziłam, to jest ten moment, mimo że chciałam z tą transakcją dłużej poczekać, więc de facto to się odbywa bardzo szybko i wszystko mamy właściwie przy sobie, żeby inwestować na giełdzie. Zacząłeś mówić o giełdzie papierów wartościowych w Warszawie, faktycznie też zapraszam, dzieje się tam sporo różnych konferencji, spotkań, też dla tych, którzy chcą zacząć inwestować, więc zapraszam, żeby też oswoić trochę to miejsce, bo jest to naprawdę coś wyjątkowego, że my możemy tak sobie po prostu tam wejść i pewne zakamarki zobaczyć. My mamy w Polsce jedną centralną giełdę tak de facto. Jakie są inne duże giełdy znane na świecie? Co mógłbyś powiedzieć w ogóle o wielkościach, o proporcjach tych giełd w porównaniu na przykład z Polską?
Tutaj oczywiście pewnie nie będzie zaskoczeń, największymi giełdami na świecie są giełdy amerykańskie, spółki, które znamy globalne, codziennie używamy produkty tych spółek lub korzystamy, czy to związane z social mediami, z technologią, elektroniką, jak dobrze wiemy, no pochodzą z, zarejestrowane są w USA i notowane także na tamtych giełdach, pomimo tego, że działają globalnie i są to spółki, które często już większość przychodów swoich czerpią wcale nie z rynku amerykańskiego, ale giełdy amerykańskie są tym miejscem, gdzie te największe firmy często są notowane. Jest to giełda właśnie w Nowym Jorku. Są dwie jakby giełdy, można powiedzieć, niezależnie działające. Jest to giełda NYSE i Nasdaq. Nasdaq bardziej giełda technologiczna, do tych spółek technologicznych tam nie ma na przykład banków. No i tak globalnie, żeby złapać skalę, to rynek amerykański, te giełdy amerykańskie pod kątem wartości tych wszystkich firm, spółek, które są tam notowane na tych giełdach, które można kupić, sprzedać, również przez obecne rachunki maklerskie, do czego przejdziemy sobie, bo jest taki dostęp już bezproblemowy. Nie tylko na giełdzie w Polsce możemy inwestować, ale także poza Polską. To te rynki stanowią około połowy kapitalizacji tak zwanej, czyli takiej wartości wszystkich akcji firm na świecie notowanych na innych giełdach. To w zasadzie połowa to jest rynek amerykański, są amerykańskie giełdy, to jest olbrzymi rynek. No a reszta, pozostała część, no to właśnie jest duży udział Azji, ponieważ tam kwestia chodzi o Chiny, o Japonię, Europa też ma oczywiście swój udział. W Europie największe giełdy to jest giełda londyńska, giełda we Frankfurcie, niemiecka jest bardzo duża, również my jako Polska, żeby taką skalę złapać, giełda papierów wartościowych w Warszawie jest tak około, myślę, 200 razy mniejsza, od, jeżeli chodzi o wartość wszystkich notowanych firm, od giełdy na przykład nowojorskiej, od jednej z tych giełd nowojorskiej, a tam porównywalnie jest i ta nowojorska NYSE i Nasdaq. Także to są poziomy typu my jesteśmy kilkaset razy mniejsi od największych światowych giełd. Jeżeli chodzi o polską giełdę, oczywiście polska giełda z giełdą młodą rozwija się, nowe spółki są notowane i nowe instrumenty, o których także sobie powiemy, ale klient do zasady może zarówno wybrać Polskę, jeżeli chodzi o inwestycje, ale nie musi koncentrować się na Polsce teraz, także może już wyjść globalnie na inne rynki przez rachunek maklerski, który posiada.
Dobra, to powiedziałeś o charakterystyce giełdy, to przejdźmy właśnie do tego, jak my możemy ją określać, bo mam na myśli indeks giełdowy. To jest najczęściej wskaźnik, który my często przewija nam się w wiadomościach, w jakichś takich informacjach biznesowych, widzimy, że tam skaczą jakieś słupki na czerwono, na zielono i wiele osób pewnie z tym giełdę kojarzy. To jak ty byś indeks giełdowy zdefiniował?
Indeks giełdowy, tak jak wspomniałaś, słyszymy często w wiadomościach takie pojęcia jak WIG20, czy z amerykańskich to są inne określenia i innych giełd, ale jest to tak jakby koszyk, taki instrument, który skupia w sobie określoną liczbę największych często firm, spółek właśnie notowanych na danej giełdzie. I w Polsce, mając na myśli właśnie indeks WIG20, to jest skrót od warszawski indeks giełdowy, 20 największych spółek jakby znajduje się w tym koszyku. On pokazuje tak jakby zbiorczo w jednym, można powiedzieć, worku, jak danego dnia te instrumenty, które są w środku, te akcje, które są w środku, wzrosły lub spadły. Czyli to jest taka trochę zgrzewka, gdzie w jednym miejscu, w jednym instrumencie nie jest to jedna spółka, tylko właśnie pokazuje też trochę taki obraz szerszy, co się dzieje w danym dniu, tygodniu, miesiącu, jak zachowywała się ogólnie jakby dana giełda, bowiem w skali roku, żeby ktoś mógł stwierdzić, czy polska giełda zachowywała się dobrze, źle, lepiej, gorzej od amerykańskich giełd, no to właśnie patrzy się na to, jak te indeksy giełdowe, w których skład czasem wchodzi 20 spółek, czasem 100, czasem 500 na przykład. Tak jest w przypadku amerykańskiego najpopularniejszego indeksu i chyba najpopularniejszego światowego indeksu. To jest indeks Standard & Poor's 500 i w niego wchodzi jakby 500 właśnie takich największych amerykańskich firm. Te wszystkie, które znamy z codziennego użytkowania, tam są. No i też on pokazuje pewien obraz, na przykład czy danego dnia, tygodnia ogólnie giełda i te firmy zachowały się lepiej, czy były dni i sesje właśnie wzrostowe, czy jednak może jakiś gorszy sentyment przez politykę, przez dane gospodarcze i ogólnie te firmy traciły na wartości i gdzieś tam mieliśmy spadki.
Tak, ja zawsze lubię mówić, że to jest taki papierek lakmusowy giełdy, że my możemy widzieć po tym, czy on jest na zielono, na czerwono, w jakiej jest wysokości, to my pod spodem de facto właśnie widzimy, tak jak powiedziałeś, ten sentyment, to jak wygląda sytuacja i w środku w firmie, i w branży, i w gospodarce, i jak wyglądają emocje, i wszystko, co się pod tym de facto kryje, my widzimy to w postaci po prostu liczb i tego wskaźnika. To jeśli już wiemy, jak giełda funkcjonuje, wiemy, jak zobaczyć, jakie są nastroje na tej giełdzie, jak je określić, to wspomniałeś, że na giełdzie możemy handlować, czy sprzedawać, czy kupować różne instrumenty. I wiesz co, przeszłabym przez takie 2-3 długoterminowe, najbardziej popularne instrumenty, żeby chociaż w skrócie nakreślić, czym one są i dlaczego w zasadzie się pojawiły. I chyba zaczęłabym od najpopularniejszego, czyli od akcji. Dlaczego właściwie firmy wchodzą na giełdę? Po co im to?
No, zazwyczaj wynika to z faktu, że firma szuka kapitału na dalszy rozwój, aby pozyskane od inwestorów środki, które w zamian których inwestorzy otrzymają akcje tej firmy, nowe akcje jakby z kolejnej emisji, które właśnie będą notowane na giełdzie. I wtedy każdy z nas, nawet osoba posiadająca drobne środki, w sensie można od kilkuset złotych stać się akcjonariuszem, a czasem od kilkudziesięciu złotych danej firmy, kupić sobie jedną, kilka akcji i stajemy się akcjonariuszami, jakby udziałowcami takiej firmy. No a ta firma właśnie dlatego na giełdę wchodzi, zazwyczaj ponieważ chce pozyskać kapitał na dalszy rozwój, na to, aby rozwinąć moce produkcyjne, jakieś inwestycje długoterminowe, plan rozwoju, zdobyć kolejne rynki, różne oczywiście mogą być przyczyny. No i wtedy właśnie takie środki z emisji nowych akcji i pojawienia się na giełdzie od inwestorów, którzy wierzą w jej model biznesowy, zdobędzie. Może też być tak, że firma nie emituje tak jakby nowych akcji, ale na giełdzie będą notowane, ona wchodzi rzeczywiście na giełdę i pierwszy raz dopiero pojawia się na giełdzie, wcześniej nie można było kupić jej akcji na giełdzie i zostać nawet mając 100 zł jej jakby akcjonariuszem, udziałowcem, ale dotychczasowe akcje są sprzedawane, czyli jakby ci inwestorzy, którzy byli udziałowcami tej firmy, po prostu jej współwłaścicielami, może od wielu, wielu lat już i zakładali jakby ten biznes, po prostu część akcji sprzedają, chcą jakby osiągnąć już też zwrot ze swojej inwestycji sprzed wielu lat i zostawiają sobie jakiś na przykład procent, powiedzmy 70% dalej akcji i są osobami, które kontrolują tą firmę, ale na przykład 30% sprzedają na giełdzie, aby pozyskać ten kapitał, a inni inwestorzy chcą teraz być jakby współwłaścicielami tej firmy. No mieliśmy taki przypadek całkiem niedawno, popularna sieć właśnie sklepów spożywczych, to była taka sytuacja, tam nie było emitowanych nowych akcji, a weszła właśnie ta spółka popularna, duży, bardzo debiut na giełdzie w Warszawie się odbył.
Dobra, ciągnąc ten temat akcji, poruszyłabym kolejny temat, czyli akcje dywidendowe. Czym w zasadzie jest dywidenda? To jest taki też termin, który regularnie się powtarza w kontekście inwestowania.
Tak, tak. Inwestowanie dywidendowe, popularny wątek rzeczywiście i dobry pod kątem długoterminowego myślenia na pewno, nie takiej spekulacji, jakiegoś tu aktywnego kupowania, sprzedawania z liczeniem na to, że w ciągu dnia uda się coś zarobić, bo my też jakby staramy się zmieniać to podejście i odejść od właśnie takiego postrzegania giełdy i inwestowania samego w sobie. Dywidenda jest to jakby część zysku firmy, są to środki, które firma zdecydowała się wypłacić swoim akcjonariuszom, właśnie tym udziałowcom, którzy wcześniej nabyli, kupili na giełdzie akcje danej spółki. Jeżeli spółka miała dobry rok, zarząd decyduje, jaka część zysku z całego roku zostanie wypłacona akcjonariuszom, czyli właśnie tym osobom, które posiadają akcje firmy. I zazwyczaj jest to raz do roku, ta dywidenda jest wypłacana, czyli jest jakby ta wartość tego zysku, który został ustalony do wypłaty, dzielona na te wszystkie akcje, które są po prostu jakby zarówno w obrocie giełdowym, jak i jeżeli tylko część to poza giełdowym i nie są notowane częściowo, bo nie wszystkie akcje danej spółki muszą być notowane na giełdzie. Może być właśnie to na przykład tylko 30%, a pozostałe są poza nienotowane. I przykładowo, gdybyśmy mieli taką sytuację, że spółka zdecydowała się o wypłacie dywidendy i na każdą akcję będzie to 5 zł, a my kupiliśmy niedawno te akcje spółki za 100 zł, czyli 5 zł do 100 zł, które zapłaciliśmy za akcję, to mamy tak zwaną stopę dywidendy na poziomie 5%, czyli zazwyczaj jest to właśnie takie kilka procent, nawet mniejsze kilka procent, bym powiedział, w skali roku wartość tej dywidendy, którą spółka wypłaca do wartości akcji na giełdzie, po ile jakby możemy kupić akcję tej spółki.
I warto dodać, że my te pieniądze, tę dywidendę dostajemy de facto jako kapitał na nasze konto i jest to już kwota netto, czyli po opodatkowaniu.
Po trąceniu podatku, tak.
Tak. Mówiłeś o zysku, to może powiedz mi jeszcze od razu, co to jest tak zwana stopa zwrotu, bo takim pojęciem najczęściej się posługujemy, jeśli chodzi o nasze inwestycje i większość nas pyta, jestem w jakiejś tam inwestycji, chcę kupić to i to, a jaka będzie twoja stopa zwrotu?
Stopa zwrotu, no to chyba najprościej byłoby określić tą miarą, dzięki której sprawdzimy, jak nasza inwestycja sobie radzi w czasie. Mamy tutaj wartość inwestycji w stosunku do początkowej zainwestowanej kwoty i wyrażona jest to w procentach. Jeżeli zatem kupilibyśmy, wracając do przykładu, za 100 zł, jedną akcję za 100 zł jakiejś określonej spółki i po 3 latach ta spółka miała bardzo dobry okres, rozwijała się, zyski rosły na giełdzie, była też dobra koniunktura ogólnie, nie było jakichś politycznych zawirowań i cena akcji wzrosła ze 100 zł do 150 zł, czyli 50 zł powyżej ceny kupienia za 100 zł, które wydaliśmy, no to w ciągu 3 lat ta stopa zwrotu wyniosłaby nasza 50 zł i na rachunku maklerskim widzielibyśmy wtedy przy tej pozycji, przy tej akcji wynik 50% stopy zwrotu wzrostu wartości tej inwestycji naszej.
Dokładnie tak.
Oczywiście tu musimy zrobić taką gwiazdkę prawną, że rynki się wahają i pewnego roku uda nam się wykonać dobrą stopę zwrotu, jeżeli będzie dobra koniunktura i spółki lub globalne indeksy będą podążały w dobrym kierunku przez nas zakładanym, ale tak samo jak mogą być to takie właśnie lata lepsze, mogą przyjść lata gorsze, ponieważ jakby ceny ciągle się zmieniają. Średnio rocznie, w długim terminie indeksy giełdowe, jakby globalnie spółki, to jest poziom między 5 a 10% w skali roku wzrostu tej wartości, czyli tej stopy zwrotu. Takie dane historyczne na ostatnich na przykład 100 latach są pokazywane.
Tak jest. Oprócz akcji mamy też różne inne instrumenty, którymi możemy inwestować na giełdzie. Jakie jeszcze takie podstawowe mógłbyś wymienić?
Myślę, że podstawowe pozostałe to będą obligacje i fundusze ETF. Obligacje skarbowe możemy kupować na przykład na giełdzie, mając rachunek maklerski, czyli obligacja jest takim rodzajem pożyczki środków od państwa. Państwo zobowiązuje się do oddania nam w przyszłości jakby tej kwoty, którą pożyczyliśmy i odsetki od tej pożyczki wpływają nam na konto, może to być kwartalnie, może to być rocznie i to jest uważana za forma najbezpieczniejszych inwestycji, jeżeli chodzi o obligacje skarbowe, ponieważ no, gwarantem jest państwo, jeżeli chodzi o emitowanie obligacji skarbowych. Są różne rodzaje, mogą być także obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu, takie powiązane z inflacją, w ostatnich latach bardzo popularne ze względu na poziom inflacji, który mamy. Kolejnym przykładem będą fundusze ETF. Jest tych instrumentów na polskiej giełdzie kilkanaście, na giełdach zachodnich to są już raczej tysiące, może małe tysiące, ale jest to taki segment, który się bardzo mocno rozwija, który właśnie daje nam możliwość kupienia, często bardzo niewielkie kwoty, tych indeksów giełdowych, o których powiedzieliśmy sobie, dających nam jakby ekspozycję na indeksy giełdowe, czyli fundusz ETF na przykład na czy indeksy z polskiej giełdy, czy indeksy giełdowe amerykańskie pozwalają nam tanio i przy niewielkich środkach kupić, tak jak zrobić sobie stworzyć portfel związany z kilkuset różnymi spółkami i nie musimy każdej z tych spółek kupować po prostu oddzielnie. A o tym będzie, wiem, że więcej w kolejnym, w innym odcinku z Michałem Wojciechowskim, także zachęcam do odsłuchania.
Tak, do ETF-ów wrócimy jeszcze, ale jeśli ktoś chce jednak już zacząć inwestować na giełdzie, to jakie są takie podstawowe kroki, które trzeba wykonać? No bo w zasadzie, czy potrzebujemy coś konkretnego, czy po prostu no nie możemy tak po prostu sobie kupić akcji jak w sklepie?
Zgadza się, jakby konieczne jest założenie rachunku maklerskiego. Inwestor nie może detaliczny, ogólnie jakby nie ma możliwości, żeby bezpośrednio z giełdą jakiś rodzaj konta założyć, jakby regulacje wyglądają tak, iż jest rodzaj rachunku maklerskiego i ten maklerski rachunek jest takim specjalnym kontem, które właśnie jest połączeniem pomiędzy osobą, która chce inwestować na giełdzie, biurem maklerskim, które przekazuje te zlecenia do giełdy, na giełdzie one się realizują i są łączeni kupujący ze sprzedającymi i potem, tak jak wspominaliśmy, jest potwierdzenie tych transakcji i rachunek maklerski jest takim oknem na świat inwestorów, osób, które na giełdach dokonują transakcji.
A co twoim zdaniem, jak taki potencjalny chętny do inwestowania, czy powinien się kierować, żeby sobie taki rachunek maklerski znaleźć? Co powinno zawierać takie, no, twoim zdaniem, idealne konto maklerskie?
No, myślę, że wygoda i przyzwyczajenie często do banku, w którym jesteśmy, jest ważną kwestią, ponieważ w mBanku mamy konto e-makler maklerskie, które jest połączone z kontem rozliczeniowym, z RORem. I ta wygoda jest tam bardzo duża, właśnie jeżeli chodzi o dostęp do środków i takie sprawne po zalogowaniu się zarządzanie, widok tego wszystkiego z poziomu bankowości internetowej. Także aplikacje mobilne, które, jak już powiedzieliśmy, zyskują na wartości, zyskują na popularności, już na wartości od indeksów giełdowych, są coraz w większym stopniu użytkowane przez naszych klientów, więc ta prostota, dostęp, szczególnie na początku, gdy zaczynamy, aby nie przytłoczyła nas ilość jakichś właśnie okienek i zbyt skomplikowane systemy transakcyjne, które też przez niektóre podmioty są dostarczane, mogą po prostu przestraszyć troszkę. My bardzo, jeżeli chodzi o rachunek e-maklera i o aplikację mBank Giełda, staramy się iść z myślą, aby ta osoba początkująca odnalazła się tam i nie przestraszyła właśnie tej giełdy, tego rachunku maklerskiego. Upraszczamy i staramy się prowadzić za rękę. No i oczywiście koszty, to jak zawsze będą istotne, koszty transakcyjne, które są określone dla giełdy polskiej, inne nieco dla giełd zagranicznych, także mogą się różnić w zależności od biur maklerskich. Koszty od transakcji, które są wykonane, koszty zaprowadzenia rachunku mogą być pobierane również, więc z tym na pewno trzeba się zapoznać i porównać sobie przed wyborem oferty. To są najważniejsze, myślę, punkty.
Tak, ja bym chyba jeszcze dodała bezpieczeństwo i to, że wiemy, znamy dany bank, znamy dane biuro maklerskie, wiemy cokolwiek o nim. Czy mógłbyś powiedzieć jeszcze, bo posiadając konta oszczędnościowe czy zwykłe RORy, my wiemy, że dany bank może być pod nadzorem instytucji bankowych. Jak to wygląda z kontem maklerskim? Czy my jesteśmy bezpieczni?
Ta sama instytucja nadzoruje, instytucje maklerskie, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, także oczywiście to jest ważne, tak jak powiedziałaś, kwestia tego bezpieczeństwa, aby zwracać uwagę na inwestowanie z
zaufaną Polsce, instytucją, którą znamy.
Czy zaufaną instytucją, tylko też jest oczywiście sytuacja taka, że wszystkie instytucje, które dają ten dostęp, po prostu są nadzorowane i jeżeli chodzi o, bardziej mówię to pod tym kątem, bo w Polsce, gdy zdecydujemy się na założenie rachunku maklerskiego, to zawsze będzie to biuro maklerskie lub dom maklerski i będzie właśnie nadzorowany przez Komisję Nadzoru Finansowego. No ale szukając informacji o rachunku maklerskim albo o giełdzie, można pewnie znaleźć różne reklamy
przeróżnych w internecie. Brokerów. Tak, to miałam właśnie na myśli, że teraz to jest po prostu jakaś plaga.
Zachęcam jednak, żeby skupić się na polskich podmiotach nadzorowanych przez KNF. Tak w skrócie o to chodzi.
Jeśli chcemy założyć konto maklerskie, to jak ten proces wygląda? Czy ja muszę iść do biura maklerskiego osobiście, czy ja mogę to zrobić online? Jak ten proces potem wygląda? Gdybyś mógł tak w kilku zdaniach to opisać.
Oczywiście w obecnych czasach wygląda to bardzo prosto i online'owo. Wszystko jest procesowane. Czasy właśnie podpisywania papierowych dokumentów dawno minęły. W sytuacji zatem otwarcia rachunku maklerskiego, gdy mamy konto w mBanku prowadzone, już jesteśmy klientem, który został zweryfikowany, można online'owo to wykonać lub w placówce, ale gdy już mamy konto w mBanku, no to jakby usługa maklerska de facto jest usługą taką dołożoną dodatkowo, ponieważ my już jesteśmy w banku jako klient i jest to dosłownie proces 10, może 15 minut przejścia przez kilka kroków, gdzie zapoznajemy się z dokumentacją, z regulaminem, z kosztami oczywiście, taryfą opłat i prowizji, pewnymi informacjami o biurze maklerskim, kwestiami RODO. No, tych regulacyjnych wątków tam po drodze oczywiście troszkę będzie. Warto na spokojnie też się z nimi zapoznać, na przykład przed wypełnieniem takiego rachunku. No i w trakcie, gdy już oczywiście też będziemy taki wniosek składali, jest tak zwana ankieta MiFID i to jest punkt, gdzie też pewnie chwilkę musimy się zastanowić i ku naszemu dobru pytań odpowiedzieć pod kątem właśnie tego, jakie mamy doświadczenie, wiedzę.
Tak, i wiele osób się boi tej
inwestycyjny.
Tak, wiele osób się boi tej ankiety i często chodzą takie mity, to też słyszę regularnie na spotkaniach, które czasem prowadzę, że ktoś będzie sprawdzał moją wiedzę i że ja może, nie wiem, nie zdam tego testu, że ja nie przejdę tej ankiety. Gdybyś mógł powiedzieć, po co w zasadzie my przez tą ankietę musimy przejść i co w niej jest?
Ankieta MiFID została wprowadzona na podstawie regulacji Unii Europejskiej kilka lat temu, już dobrych kilka lat temu, ale rzeczywiście celem jest bardziej pomóc, aby inwestor uświadomił sobie, jakie instrumenty są dla niego odpowiednie, ponieważ rzeczywiście rachunek maklerski daje dostęp do wielu różnych instrumentów, mniej lub bardziej ryzykownych. I my jako biuro maklerskie mamy zadanie, jeżeli inwestor wykonuje transakcje na instrumentach, które po wypełnieniu takiej ankiety, jeżeli on nie miał do tej pory doświadczenia, nie akceptuje zbyt dużego ryzyka, bo w ankiecie podał, że obawia się spadku wartości kapitału i podał odpowiedni na przykład horyzont inwestycyjny, być może zbyt krótki, to gdy będzie chciał dokonać transakcji na instrumencie nieodpowiednim zgodnie jakby z tą ankietą, to my mamy obowiązek go po prostu przed tym ostrzec, iż nie jest wtedy ten instrument zgodny z twoim profilem inwestycyjnym, który właśnie podczas tej ankiety MiFID został osiągnięty, ale sytuacja oczywiście wygląda tak, że my nie możemy zakazać w żaden sposób dokonywania lub nie takiej inwestycji, więc jest to bardziej pod kątem ostrzeżenia i takiej świadomości dla klienta, stanu swojej wiedzy, doświadczenia, ewentualnie często jakby jest to jakiś też argument i krok kolejny potem do edukacji dalszej, ponieważ ważne jest to, aby tą wiedzę zgłębiać, jeżeli dopiero zaczynamy. Także tak z grubsza właśnie jest to uzyskanie informacji o odpowiedniości danych produktów dla inwestorów, dla klientów, którzy taką ankietę wypełniają.
Tak, i de facto to nie jest tak, że biura maklerskie czy domy maklerskie robią coś przeciwko klientom i chcą im utrudnić życie, ale de facto chcą ochronić takiego początkującego inwestora przed popełnieniem błędów i inwestowaniem w coś, czego być może nie rozumieją, albo coś, co nie pasuje do ich profilu inwestycyjnego. Także nie bójcie się tej ankiety, to nie jest nic strasznego i to nie jest tak, że jak nie wiem, nie odpowiecie odpowiednio na jakieś pytania, to wam się zablokuje konto albo biuro maklerskie powie, nie, nie, ty się nie nadajesz, ty w ogóle nie możesz inwestować, bo my ci zabraniamy. Tylko to jest de facto dla naszego dobra. Gdybyś mógł jeszcze pokrótce opisać, jakie rodzaje czy możliwości kont w ogóle mamy w mBanku? To na jakich kontach możemy inwestować?
Mamy konto e-makler, co zasada jako usługa e-makler, jest rachunkiem maklerskim, gdzie mamy dostęp do polskiej giełdy, mamy dostęp też do giełdy w USA, tej, o której mówiłem, czyli nowojorskiej, NYSE, Nasdaq, do tych właśnie akcji największych globalnych firm, do funduszy ETF. Z kolei, jeżeli jesteśmy nimi zainteresowani, no to do giełd europejskich, czyli giełdy w Londynie, giełdy we Frankfurcie i ogólnie dzięki temu poza polską giełdą klienci, którzy inwestują, jeżeli chcą wyjść poza kupowanie polskich spółek, firm notowanych na giełdzie w Warszawie, mogą także kupować akcje spółek globalnych, czy właśnie te fundusze ETF, o których rozmawialiśmy. I taki rachunek standardowy, można powiedzieć maklerski, nie ma żadnych ograniczeń, że tak powiem, jeżeli chodzi o wpłaty środków, o limity, kwestie podatkowe. Oczywiście wyglądają tak, że otrzymujemy do rozliczenia PIT po zakończonym roku, bo jeżeli w danym roku pełnym mieliśmy zysk na inwestycjach, to obowiązuje rozliczenie się 19% podatkiem od zysków kapitałowych. I to jest taki standardowy konto maklerskie, dostęp oczywiście przez komputer po zalogowaniu, jak i przez aplikację mobilną, też o której już dwa słowa powiedzieliśmy. A pewnym takim rodzajem, do którego zachęcam i często słyszy się, że nawet od tego warto zacząć, jeżeli właśnie jesteśmy początkujący, jeżeli raczej wystarczają nam poziomy kilkunastu tysięcy rocznie inwestycji, a od razu nauczymy się tego długiego terminu, horyzontu i takiej systematyczności, miejmy nadzieję, to są rachunki emerytalne, to są rachunki, które bardzo zyskują na popularności w ostatnich latach w Polsce, IKE lub IGZE, i ono także jest rachunkiem połączonym z rachunkiem e-makler, to jest tak naprawdę e-makler IKE lub e-makler IGZE, mamy takie jeszcze kolejne dwa rodzaje rachunków. No i tam właśnie występują pewne kwestie związane z korzyściami podatkowymi, ponieważ w przypadku rachunku e-makler IKE, na który na dzień dzisiejszy występuje pewien limit i on jest na poziomie 24 około tysięcy złotych, on co roku rośnie, te limity wpłat są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce, ale jeżeli będziemy inwestowali na takim rachunku IKE, a zdecydujemy się wypłacić z niego środki dopiero po 60 roku życia, to wtedy nie będziemy płacili tych 19% podatku od zysku, więc jest to bardzo duża rzeczywiście zaleta. No i mamy jeszcze e-makler IGZE, czyli taki rachunek, który jest korzystny każdego roku przy rozliczeniu się. Tam mamy mniejsze limity wpłat, w tym roku jest to nieco ponad 9 tysięcy złotych. W skali roku można tyle wpłacić do takiego rachunku i plus jest taki, że potem te wpłaty do rachunków IGZE, czyli co roku gdybyśmy dopłacali w jakiś sposób środki, możemy odliczyć w zeznaniu rocznym podatkowym. Więc w sytuacji, gdy jesteśmy w skali 30, w drugiej skali podatkowej, no to są już przy maksymalnej wpłacie tych na przykład w tym roku około 9 tysięcy złotych, no to jest około 3 tysięcy złotych takiej jakby tu i teraz wtedy co roku jakiejś korzyści, która pewnie będzie wzrastała, bo także te limity będą coraz wyższe, więc za chwilę będziemy mogli tam wpłacić ponad 10 tysięcy złotych, bo te limity się zwiększą. Także zachęcam do zapoznania się z tymi rachunkami pod kątem długoterminowego inwestowania o emeryturze. Im wcześniej zaczniemy, tym lepiej.
Mnóstwo wartościowej wiedzy. Przeprowadziliśmy, mam nadzieję, słuchaczy przez taki proces od sytuacji, w której wiemy, czym jest giełda, jak na niej inwestować, jakimi instrumentami możemy inwestować, jakie rachunki możemy posiadać. To teraz na koniec poprosiłabym Cię może o takie krótkie podsumowanie. Jakie Ty wybrałbyś takie trzy najważniejsze kroki, które powinien podjąć taki początkujący inwestor po tym, jak właśnie wysłuchał naszej rozmowy?
Myślę, że musimy powiedzieć sobie otwarcie, że inwestowanie nie jest dla każdego, ale wydaje mi się, że każdy powinien spróbować i rozważyć, czy właśnie być może dla niego będzie odpowiednie, ponieważ na początku zacznijmy właśnie od tego, żeby zastanowić się nad tym, czy możemy sobie pozwolić na to, że na przykład nasze pieniądze, oszczędności, które mamy, są gdzieś tam jednak podgryzane przez inflację lub na niskooprocentowanych lokatach sobie leżą, a inwestowanie na giełdzie, a nie muszą to być naprawdę instrumenty, które polegałoby to na kupowaniu, sprzedawaniu każdego dnia, tygodnia, jak właśnie w filmach, tylko bardziej długoterminowym i spokojnym podejściu, pozwalał już od mniejszych kwot nam budować tą przyszłość, tą poduszkę, czy będzie to pod kątem właśnie jakichś wolnych środków na przysłowiową czarną godzinę, czy jakiś cel jeszcze nie skonkretyzowany. Więc warto, myślę, że część jakąś niewielką na początek oszczędności przeznaczyć i spróbować tego inwestowania. Naprawdę w dzisiejszych czasach systemy transakcyjne, platformy, aplikacje mobilne w ręce pozwalają nam intuicyjny i myślę, że naprawdę taki prosty sposób ugryźć ten temat inwestycji i to zupełnie inaczej wygląda niż się często nam wydaje i gdy słyszymy hasło giełda. Nie mówimy o właśnie spekulacji, o jakimś bardzo aktywnym handlu, tylko o długim, pasywnym podejściu, długim terminie. I myślę, że ta edukacja na początek jest ważna. Jeżeli już się zdecydujemy, założymy rachunek, spróbujemy nawet na niewielkich środkach, pamiętajmy o długim horyzoncie, to nie chodzi o to, żeby mieć perspektywę, że w ciągu roku czy dwóch lat tutaj jakieś kilkudziesięcioprocentowe stopy zwrotu zarobimy lub jeszcze wyższe, jeżeli ktoś myśli o jakichś bardzo, bardzo szybkich zyskach, bo w długim terminie te indeksy giełdowe, światowe, tak jak wspomnieliśmy, poruszają się na poziomie 5, bliżej 10% amerykańskie, w zależności od tego, czy jest lepszy, gorszy okres stopy rocznej zwrotu. No i zachęcałbym chyba do odwiedzenia tak na koniec strony edukacyjnej, mbank.pl, akcja, edukacja, dużo materiałów też, gdzie można zapoznać się z ciekawymi materiałami i odpowiedź na pytanie, czy na przykład leniwe inwestowanie, takie mało aktywne jest możliwe, no naszym zdaniem jest.
Tak, ja was chcę jeszcze odesłać do poprzednich dwóch nagrań z Magdaleną Sadowską-Kaczmarczyk, w których mówiłyśmy o procencie składanym. Powiedziałaś, że faktycznie indeksy dają średniorocznie od 5 do 10%. Ja chcę dołożyć do tego jeszcze magię procenta składanego, o którym często nie słyszeliśmy albo nie mamy świadomości, jak cudownie on działa, że to nie jest tak, że te małe kwoty nie robią różnicy, bo bardzo robią i możemy naprawdę wygenerować sobie fajny majątek po 20-30 latach, regularnie inwestując nawet niewielki kapitał. Bardzo dziękuję Ci za naszą rozmowę. Zapraszam już od razu Was wszystkich do kolejnej, w której będziemy mówić o kontach emerytalnych IKE i IKZE. Myślę, że to będzie bardzo fajny, wartościowy materiał. Mamy już przygotowany zarys tej rozmowy i wiem, że będzie bardzo dużo fajnych, ciekawych danych, które myślę, że mogą Was też zaskoczyć. Także serdecznie zapraszam, a Tobie raz jeszcze dziękuję, Tomek, i do zobaczenia.
Dziękuję również, Aniu, do kolejnego nagrania.
Dziękuję za odsłuchanie tego odcinka. Jeśli Ci się podobał, zostaw ocenę i zasubskrybuj mój kanał. Pomaga mi to szybciej się rozwijać. I pamiętaj, że nigdy nie jest za późno, by zmienić coś w życiu. Szczególnie, gdy stawką jest Twoje spełnienie, Twoje szczęście. Gdy stawką jesteś Ty.